Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witamy widzów telewizji Trwam na naszych rozmowach niedokończonych. A dzisiaj, drodzy Państwo, chcemy poruszyć temat udział Jasnej Góry w zmaganiach o wolność narodu w czasie powstania styczniowego. Naszymi gośćmi w studiu są dzisiaj ojciec Zachariasz Jabłoński, definitor generalny zakonu Paulinów, ojciec profesor, oraz ojciec Dariusz Cichor, również definitor generalny zakonu Paulinów, specjalista, ekspert w dziedzinie historii. Dlatego bardzo serdecznie cieszymy się z obecności ojców w naszym studiu w telewizji Trwam. Drodzy Państwo, chcemy podjąć ten temat udziału Jasnej Góry w czasie tej narodowej walki o wolność w okresie powstania styczniowego. Wiemy, że wiek XIX był wiekiem szczególnym dla naszej ojczyzny, która przeżywała te zabory, która była zniewolona. I tak w roku 1863 wybuchło powstanie styczniowe ogłoszone manifestem w Warszawie 22 stycznia. Za parę dni będziemy obchodzili rocznicę tego wydarzenia. Ojcze Zachariaszu, a jak w tym wszystkim i dlaczego taki temat, jeśli dzisiaj podejmujemy?
No najpierw chciałbym pozdrowić księdza, ojca dyrektora, naszego konfratra, żeśmy trwali w modlitewnej łączności razem przy świętej pamięci ojcu Janie. Dzisiaj o godzinie 7.30 celebrowałem przeświętą, żeśmy się modlili za świętej pamięci ojca Jana. Wszystkich ojców pozdrawiam, nowego roku, dobrego, Bożego życzę. Oczywiście zawsze Jasna Góra czeka na Radio Maria i dzięki Radio Maria istnieje w przestrzeni medialnej świata, bo przecież myślimy o apelu. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Temat z pozoru by się wydawało, że historyczny. No nie chcemy go tylko uczynić historycznym. Natomiast chcemy powiedzieć, że dlatego go tak formułujemy i wracamy do tych wydarzeń przed 150 lat i może trochę więcej, że w tej chwili się eliminuje historię. Kiedyś się historię zakłamywało, się powiedziało Katyń to Niemcy. Tam jakąś wojnę 20 roku, nie jakąś, ale konkretną, no to przegrany, bo tam ktoś tam czegoś nie dopilnował i tak dalej. I tych kłam zrobiono wiele. A teraz się w ogóle eliminuje historię. Dlatego z kolei wiemy, że naród bez pamięci o swojej przeszłości nie może istnieć, nie może się rozwijać. Dlatego my podejmujemy to wydarzenie, przybliżamy je. Mam nadzieję, że rozmówcy, czytelni, słuchacze się włączą do nas, z nami będą. I jakoś ta wspólna refleksja nas ubogaci. I będziemy chcieli wspólnie może, jakie przesłanie płynie z tego świętowania tych 150 lat. Ogólnie każde wydarzenie historyczne, jeśli jest przypominane, to żeby przywołać treści, żeby zapoznać się z nim dobrze i pytamy się, jakie niesie zobowiązanie dla współczesnych. W tym duchu chcemy odczytać to jubileuszowe spotkanie dzisiaj z ojcem i słuchaczami i telewizami.
Ojcze Dariuszu, ja osobiście, kiedy pielgrzymuję na Jasną Górę i kiedy odbywam sam tą modlitwę trwania przed Matką Najświętszą w kaplicy Cudownego Obrazu, obok tego wpływu Maryi na nasze życie jest też zawsze we mnie to pokłosie słowa błogosławionego Jana Pawła II, że tu zawsze czuliśmy się wolni, na Jasnej Górze. Że to ma wymiar dla nas religijny, ale też za wymiar tej wolności, która właśnie swoje centrum ma na Jasnej Górze. I myślę, że gdzieś tak w tym kluczu powstańcy, styczniowi, ale też w tych wszystkich naszych dziejach narodu też tak odczytywali Jasną Górę.
To jest prawda. Myślę, że zwłaszcza w odniesieniu do ostatnich dekad istnienia I Rzeczypospolitej i czasu rozbiorów Polski, a także dotyczy to czasów dopiero co odzyskanej niepodległości w 1918 roku i współczesności, czyli również naszych dni. Oczywiście to powstanie styczniowe, które w tym roku przywołujemy w kontekście kolejnej rocznicy jego wybuchu, było jednym z epizodów polskiej historii, i także historii jasnogórskiej. Jeśli sięgniemy pamięcią do ostatnich lat suwerenności Rzeczypospolitej jako odrębnego państwa na mapie Europy, to możemy powiedzieć, że od czasu rozpoczęcia rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego dla kościoła w Polsce i dla Jasnej Góry szczególnie zaczęły się duże kłopoty. Kłopoty wynikające zarówno z chęci wmieszania sanktuarium w doraźną politykę, jak i kłopoty wynikające z ogólnie wówczas zaistniałych wydarzeń. Do takich wydarzeń należy choćby Konfederacja Barska. Wiadomo przecież, że były trzy główne ośrodki tego ruchu oporu w Polsce przeciwko dominacji nie tylko rosyjskiej, ale pruskiej i jakiejkolwiek innej. Te państwa ościenne ingerowały w sposób bardzo intensywny w wewnętrzną politykę i właściwie nią kierowały w ówczesnej Polsce. Jeśli myślimy o tych trzech ośrodkach, to jednym z nich, oprócz Tyńca i Landskorony, była właśnie Jasna Góra. Tam Kazimierz Puławski bronił klasztoru, który po czterech praktycznie latach istnienia w nim załogi konfederackiej został poddany wojskom rosyjskim. Kolejna faza w dziejach i narodu, i państwa, i Jasnej Góry to jest drugi rozbiór Polski. W 1792 roku Jasna Góra znajduje się na terenie Prus. W następnym roku przyjeżdża tam król pruski Fryderyk Wilhelm, który obejmuje jakby nowe swoje ziemie w posiadanie. Te ziemie składają mu hołd, te ziemie obiecują poddaństwo. Z kolei przychodzą po Prusaka w 1806 roku żołnierze francuscy, oczywiście również polscy żołnierze w armii francuskiej. W 1809 roku przychodzą wojska austriackie, które próbują oblegać sanktuarium. I wreszcie w 1813 roku, kiedy wojsko napoleońskie kapituluje w twierdzy jasnogórskiej i poddaje twierdzę znowu Rosjanom, jest to koniec istnienia tego obiektu jako jednej z ważnych fortyfikacji Rzeczypospolitej. Ale dlaczego o tym tak szeroko mówię? Zauważmy, że w tych wszystkich okolicznościach, to znaczy pośród wszelkich oblężeń, zmiany granic, zmiany przynależności administracyjnej do różnych przecież państw, zmiany ustrojowej, Jasna Góra zawsze pozostaje na tym samym miejscu i jest ośrodkiem, punktem orientacyjnym dla Polaków. Jeśli później po powstaniu listopadowym emigracja udaje się na zachód Europy bądź w innych kierunkach, ona zabiera ze sobą obraz Maryi, który świadczy o tożsamości Polaka. To samo będzie po powstaniu styczniowym, kiedy zsyłki na Sybir, zresztą do różnych części Rosji, nastąpią, to ci zesłańcy będą brali najczęściej jako swój własny identyfikator osobisty i narodowy obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. I to, co ojciec powiedział, że właśnie ta rola Jasnej Góry jako zwornika jedności narodowej, jako zwornika także tożsamości religijnej Polaków, zawsze będących przy Kościele katolickim, jest tutaj niewątpliwa.
zobaczmy, że właśnie kiedy był ten czas przed powstaniem styczniowym, kiedy pamiętamy, że Rosjanie przegrywają w wojnie krymskiej, troszkę naród polski niejako umocniony, dodane otuchy przez to zwycięstwo, że można rzeczywiście uwolnić się z jarzma niewoli, powoli zaczyna myśleć o powstaniu. Cały tutaj krąg historii, przygotowań, który byłby szerokim jakby tematem do rozmów na kiedy indziej, ale zobaczmy, że Jasna Góra, która trwa, tak jak zostały nam świadectwa w tamtym okresie, to było to, co ojciec właśnie mówi, to miejsce, gdzie Polak odnajdywał siebie, swoją tożsamość, że to było miejsce, w którym przychodził do matki i z tą matką wyruszał w świat, który nieraz właśnie negował istnienie naszej ojczyzny. To było to miejsce tych pięknych kazań patriotycznych, religijnych, które mówiły o tożsamości naszej ojczyzny. Jasna Góra też pełniła tą rolę przez to, że wydawała w języku polskim, prawda? Też mamy te świadectwa, że były ciągle wydawane, język polski był ciągle pielęgnowany po to, byśmy nie zapomnieli, by nasi ówcześni ojcowie trwali złączeni. No i Jasna Góra jest tym wyznacznikiem polskości, prawda?
No Jasna Góra reaguje na to, co się dzieje w kraju, także ja myślę o tych nieszczęśliwych sprawach, które się wiążą z lutem 1861 roku, kiedy giną nasi rodacy, pięcioro ich ginie. Zresztą dodajmy, że procesja, która wtedy wyruszyła na ulicę Częstochowy, wyruszyła z naszego kościoła, chociaż Paulinów nie było, Świętego Ducha w Warszawie. I od razu Jasna Góra odprawia, tak jak inne, ale sama uroczyste nabożeństwa za tych, którzy zginęli. Bardzo jakoś czytelnie popiera to, co się zaczyna dziać w kraju. Przyjmuje pielgrzymki, które wtedy już mają barwy narodowe bardzo często, ze sztandarami polskimi, z pogonią przychodzą i cieszymy się z ich obecności wtedy. I to, co ojciec powiedział, to tutaj zacytuję wypowiedź takiego bardzo ważnego człowieka, no ważnego w tamtych czasach, Karola Lamberta, który wprost pokazywał i przypominał wielopolskiemu Aleksanderowi, że to, co się dzieje, jakieś ożywienie religijne, polityczne, to jest związane z kazaniami na Jasnej Górze. Jakbym dodał przy okazji, potem możemy zapomnieć, że Aleksander Wielopolski reprezentuje to taką postawę poddańczą. On jest gotów kolaborować z caratem, żeby jakoś tam coś z tego uzyskać. Ostatecznie wiemy, że po powstaniu go odstawiono, został na boku i zupełnie się go nie liczył, ale taką próbę podjął. I to nasze społeczeństwo, które ojciec będzie kontynuował, też by nie było jednoznaczne. Byli tacy, którzy wybierali drogę walki, inni próbowali. Często się budzili jakąś kolaboracją, że coś mogą przez to osiągnąć.
Tak, myślę, że warte podkreślenia jest to, iż kontekst wybuchu powstania styczniowego, przygotowań do tego dramatycznego w naszej historii aktu, no, nie jest jednoznaczny. Wobec tego, co się w Polsce ówcześnie działo, w Polsce czy nigdzie, bo Polska jako taka na mapach świata nie istniała. Niemniej trzeba powiedzieć, że zawsze myślano o tym, w jaki sposób będzie można odbudować niepodległość ojczyzny. Szczególnie te tematy bardzo mocno poruszano na emigracji. Tam rodziły się najrozmaitsze pomysły, a również w Polsce funkcjonowały, ogólnie rzecz biorąc, dwa poglądy. Bardziej radykalni patrioci twierdzili, że nadchodzi pora zerwania kajdan, a więc zbrojnego ataku na tych, którzy powodują naszą niewolę. Natomiast była też, mówimy tutaj najogólniej o tych sprawach, koncepcja najpierw odnowy moralnej narodu. I te koncepcje reprezentował bodaj w sposób najbardziej wyrazisty arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński. który w dosyć także dramatycznych okolicznościach tym arcybiskupem został, bo car zaakceptował jego kandydaturę. On z Petersburga przyjeżdża do Warszawy, pojawia się wśród swoich, którzy go nie przyjmują, ponieważ sądzą, iż jest wysłannikiem cara, co było oczywiście nieprawdą. Ale on reprezentuje tutaj właśnie najlepiej te koncepcje rozpoczęcia odbudowy państwowości polskiej od podniesienia moralnego całego narodu.
I jeszcze mogę dodać, to bym oczywiście nie kwestionuję tej sugestii, tej wypowiedzi, ale powiem, że to odrodzenie religijne o kolorycie, tak powiem, narodowym, ono się zaczyna na emigracji znacznie wcześniej, w 1856 roku, rocznica ślubów króla Kazimierza, i wtedy zmartwychwstańcy dokonują ponowienia tych ślubów. I to jest też czas, w roku 1954 następuje ogłoszenie dogmatu o nieporannym poczęciu Matki Najświętszej. To jest też dziwne, że dopiero do Polski dopuszczono tą informację po roku. Mówiono, że będzie za duże poruszenie religijne, nawet polityczne. Taki element jeden z ważnych, a potem kapucyni, ich nie ma dużo, ale szerzy się konkretna forma modlitwy różańcowej. Żywy różaniec w tym czasie już jest bardzo aktualny i modny i ukierunkowany nie tylko na modlitwę, jako taką modlitwę, ale żeby te wspólnoty, które się będą tworzyć, także działały społecznie w duchu chrześcijańskim. To są takie te elementy międzynarodowe, które do Polski też przenikają i są tym wzmocnieniem jakimś na pewno tego naszego społeczeństwa. Nie wiem, czy już może, ale może warto już podejść do tego, co nas spotyka po tych wydarzeniach, jakim jest powstanie, które popiera Jasna Góra od strony moralnej i politycznej, z pewnymi delikatnymi jakimiś takimi unikami. Popiera, myślę, od strony finansowej, udziela pomocy finansowej. Teraz niektóre grupy, drużyny, czy jak je określimy, oddziały powstańcze przyjeżdżają, przychodzą na Jasną Górę, żeby składać ślubowanie swoje. I to obserwują władze carskie. I w 1963 roku, w lipcu, 14 lipca, Ehrenkort, i dobrze, trochę nie przekręciłem nazwiska, pułkownik i odpowiadający za Częstochowę, dokonuje rewizji pomieszczeń klasztornych i cel zakonnych Paulinów, gromadzi ich na Jasnej Górze w sali rycerskiej i oświadcza, i ogłasza właściwie stan wojenny wtedy na Jasnej Góry, i zostają wtedy aresztowani czterej w Paulinie.
Tak. Myślę, że tu warto jest podkreślić jeszcze jedną rzecz. W związku z tym, co ojciec profesor powiedział przed chwilą, że pobożność polska była w tym czasie budowana w oparciu o silnie zaakcentowany kult maryjny. Właśnie wtedy wprowadzane są w Polsce po różnych diecezjach nabożeństwa majowe. Wtedy pojawiają się te bractwa różańcowe i kiedy Rosjanie już długo po powstaniu będą chcieli zahamować powstawanie takich kościelnych inicjatyw stowarzyszeniowych, mimo ostrych zakazów, jednak do końca im się to nie powiedzie. To znaczy, ten kult maryjny był tak mocno zakorzeniony, a z drugiej strony był tak nośny dla społeczeństwa polskiego, że na tym fundamencie zbudowana wiara powodowała, że przekazywano wiarę katolicką z pokolenia na pokolenie właściwie bez najmniejszego uszczerbku. Że kult maryjny tak cementował polskie społeczeństwo, iż właśnie na tym gruncie nasza wiara przetrwała. Mało tego, nie tylko te wydarzenia w 1856 roku na emigracji, ale również i wówczas podjęta przez Paulinów na Jasnej Górze inicjatywa wybudowania bohaterowi narodowemu, ojcu Augustynowi Kordeckiemu, pomnika, który zresztą do dzisiaj stoi. On został odsłonięty w 1861 roku jakby w tym momencie, w którym wypadki polityczne i społeczne szły w kierunku wywołania powstania. I ta postać właśnie wtedy przypomniana społeczeństwu, postać Kordeckiego, który znowu stanął w swojej plastycznej postaci na wałach jasnogórskich, mówiła: nie bójcie się odwagi, Bóg jest z nami, Maryja nam dalej przewodzi, Maryja nas nie opuściła. Co więcej, jeszcze kilka lat wcześniej przyjechał na Jasną Górę Józef Ignacy Kraszewski z zamiarem szukania źródeł archiwalnych dotyczących postaci ojca Augustyna Kordeckiego. Warto przypomnieć tę niemal zapomnianą już dzisiaj całkowicie powieść Kraszewskiego pod tytułem Kordecki, w której nakreśla on sylwetkę człowieka o wielkiej wierze, o niezwykłej nadziei i o determinacji, która ma swoje źródło rzeczywiście w Panu Bogu, bo Kordecki, jak wiadomo, nie poddał się jakimkolwiek sugestiom, szantażom. On mówił, że nieprzyjaciel na to miejsce, czyli na Jasną Górę, po prostu nie wejdzie. A więc budowa pomnika, czy jeszcze wcześniejsze, chociażby wykłady Adama Mickiewicza w Collège de France w Paryżu, które odsłoniły na nowo i zbudowały jakby w świadomości Polaków sylwetkę Kordeckiego jako człowieka, który jest upostaciowieniem polskości. Mickiewicz powiedział o nim, że właśnie polskość widać po tym, że ma się moralne poczucie obowiązku. I to miał Kordecki. I jakby łącząc te wszystkie fakty, możemy powiedzieć, że wtedy właśnie ojciec Kordecki został na nowo wyeksponowany, postawiony przed oczyma narodu w przeddzień tych ważkich wydarzeń, które miały rzeczywiście wstrząsnąć życiem politycznym i narodowym w najbliższych latach.
No trudno, tutaj dokonujemy takiego pewnego przeskoku, pominąć postać Sienkiewicza, bo niezależnie od tego, ta powieść Kraszewskiego bardzo cenna, zresztą jego brat był zaangażowany w przemyt broni dla powstańców. Ona jakoś po stronie literackiej popularności została zdystansowana przez potop Sienkiewicza. Sienkiewicz zresztą publikował w tygodniku
ilustrowanym
fragmenty tej powieści, jakoś kształtowały, wchodziły w świadomość tą naszą narodową, ówczesną, i to było coś wielkiego, mobilizacja do tego, tak żeśmy, ojciec profesor powiedział, tego nie do końca nie poddania się, że sprawa, która jest Bożą sprawą, ona zawsze zwycięży. Ja bym dodał, że to morale społeczeństwa było kształtowane w sposób bardzo konkretny i zdecydowany. Przykładowo w kontekście politycznym odwołamy się do takiego, ojciec pielgrzymuje z tarnowskich stron, rzeź Szeli. Nie będziemy głęboko się zagłębiać, tak. Ona była tragicznym wydarzeniem. Grupa przedstawicieli z tamtych stron przyszła z pielgrzymką na Jasną Górę ekspiacyjną. I wtedy Paulini nie wpuścili ich do sanktuarium. Kazali wynieść konfesjonały, wyspowiadano ich i dopiero w sposób taki bardzo prosty, bo inne pielgrzymki witano z orkiestrami. Tutaj witano ich bardzo w sposób taki jednak simpleksowy, żeby dać im do końca przeżycie tej ekspiacji, która jest potrzebna. I to jest chyba coś bardzo ważne. To morale społeczeństwa. Z kolei wiem, że władzom nawet carskim zależało, żeby ta formacja duchowa, moralna była pomniejszana. Też taki epizod się wydawało drobny, ale obchodzono około 60 kilku dni tak zwanych świąt carskich za rodzinę carską. I wtedy zobowiązywano wszystkich zakonników, żeby przychodzili na tą uroczystość. Ona trwała bardzo długo, to jest 2 godziny, żeby wyszli z konfesjonału, żeby nie spowiadali, a właśnie w tej uroczystości brali udział. Więc ta formacja społeczeństwa przez sakrament pokuty to czymś było specyficznym i w dalszym ciągu ona jest. I co tak. Jest
Jako konfesjonał narodu nieustannie o tym przypominamy i nawet dzisiaj, prawda, ciągle to trwa. Coś, co niezachwiane, jeśli mówimy o Jasnej Górze, prawda? I to jest coś, co weszło nam w krwioobieg taki katolicki naszej duszy polskiej.
I teraz to wezwanie do przemiany, które się musi dokonywać w obliczu Matki Najświętszej, no to jest ta postać literacka, jakim jest Kmicic, który z jakiegoś zdrajcy przechodzi na pozycję człowieka zupełnie innego, dającego swoje serce w służbie Bożej i obronie naszej ojczyzny.
Zresztą przypomniany tutaj przez ojca profesora Henryk Sienkiewicz w księdze pamiątkowej klasztoru, a spędził tam łącznie, zdaje mi się, że ponad rok w poszukiwaniu źródeł, w szukaniu natchnienia do odtworzenia wydarzeń opisanych w Potopie, napisał bardzo znamienne słowa. W Częstochowie, na Jasnej Górze, bije nieśmiertelne serce narodu polskiego. I te słowa można uznać za wiekopomne i jako kwintesencję tego, czym Jasna Góra jest dla Polski, bo oczywiście myślimy ciągle w kategoriach polskości i chrześcijaństwa jako jednej i tej samej rzeczywistości i jedno bez drugiego przecież u nas istnieć by nie mogło.
To jest taki fenomen, ojcze, jeszcze wejdę może w słowo, że kiedy rodzi się cała ta kult maryjny, kiedyś coraz bardziej rozwija, bo nie tyle, że się rodzi, ale to było gdzieś wpisane w całą historię naszego narodu, Jasna Góra bardzo naturalnie jest zawsze obecna w takich momentach. I kiedy mówimy o tej moralności, kształtowaniu przez konfesjonał, przez kazania, to jest to podbudowanie morali narodu, tego ducha narodu, który chce walczyć o swoją wolność. I nie dziwimy się, z jednej strony, nie dziwimy się zachowaniu wszystkim tym, którym było to nie na rękę, tak mówiąc kolokwialnie, bo kiedy morale osłabiają, wówczas społeczeństwa, narody popadają w takie życie
degradacji,
które odbiera wolność. Jeżeli nie ma się wolności, no to już łatwo sterować, przychodzi się łatwo w manipulację. A tu było to żywe, to było to zabieganie, byśmy nie stracili, by te morale odnowić. I to jest coś niesamowitego. Fenomen.
Sienkiewicza bym tutaj nawiązał do wydarzenia, które było bardzo ważne, bo jednym z efektów to było zdobycie, w cudzysłowie, wprowadzenie wojsk rosyjskich w obręb Jasnej Góry w październiku 1963 roku. I ci żołnierze tam byli, dawali sobie znać. To była Witebska jakiś oddział od 100 do 120 żołnierzy, którzy codziennie tam się, tak powiedziałbym, włóczyli. I chcieli wbijać w świadomość rodaków, że nie myślą o żadnej niepodległości. My tu jesteśmy w świętym miejscu.
My je zagarnęliśmy dla siebie, w jakiś
jesteśmy,
sposób, nie?
Tu jesteśmy. I dopiero w 1897 roku, kiedy carska polityka zaczyna trochę być bardziej koniunkturalna i proeuropejska, godni się Imbertyński na usunięcie, na odejście żołnierzy rosyjskich. I to jest wielkie osiągnięcie, uważane za osiągnięcie na miarę właśnie wyrzucenia Szwedów z tamtego w swoim czasie.
Poza tym ten fakt, chociażby przywołany przez ojca profesora, pokazuje jedno. To, co stanowi przesłanie również ostatniego filmu o księdzu Jerzym Popiełuszko, że wolność jest w nas, że Jasna Góra może być opanowana przez żołnierzy takich czy innych, ale ona nie przestaje być nigdy sobą i samo istnienie na Jasnej Górze obrazu Maryi, która jakoby czy w pewnym metaforycznym znaczeniu bierze na siebie wszystkie klęski narodu, to jest bardzo istotne. Ja bym się odwołał jeszcze do epizodu z 1793 roku, kiedy na Sejmie w Grodnie dyskutowano kwestię przeniesienia obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry w inne miejsce, ponieważ Częstochowa została zajęta przez protestanckie Prusy. I to była dopiero prawdziwa batalia o to, gdzie ma obraz jasnogórski przebywać. jeden z posłów w swoich zapiskach odnotował rzecz znamienna. Posłowie, 10 milionów ludzi oddali bez słowa wahania pod obce panowanie. Jeśli chodzi o ten obraz, powstała taka wrzawa, tak wielkie zamieszanie, że ostatecznie postanowiono obraz zostawić na Jasnej Górze, bo wszystkie rzeczywistości jasnogórskie, czy składające się na rzeczywistość jasnogórską, są tutaj bardzo istotnie ze sobą splecione. Ale ten fakt pokazuje, jak wielką rolę odgrywa nie tylko sam wizerunek Matki Bożej, ale również i miejsce, i to, co się w tym miejscu od 600 lat dzieje.
Pozwolę sobie ukierunkować na Matkę Boską naszą, na tereny, gdzie ojciec mieszka, gdzie dojrzewał do kapłaństwa i życia zakonnego. Nie podam daty, ale odbywała się wystawa przemysłowa, głównie rolnicza w Tarnowie i oczywiście wyróżniano gospodarstwa, zresztą celowo to miało podnieść kulturę agrarną naszego społeczeństwa. Jedno za największe nagrody to uważano wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej. Dlatego tego wizerunku się w jakimś sensie też bano, zwłaszcza z koronami. Zachowały się takie różne zapisy i dokumentacje nawet, że jednym z ważnych elementów, które pielgrzym nabywał na Jasnej Górze, to był obraz właśnie Matki Bożej Jasnogórskiej, którym wracano do domu. I tam on był jakoś specjalnie przypominający wydarzenia związane z pielgrzymką ostatnią i nie tylko, i te sprawy narodowe, które ciągle będą w jakiś sposób wracały. Oczywiście wiemy, że to nasze społeczeństwo nie było idealne, ja tylko się w formie takiego hasła przywołam chociażby Borynę i chłopów. Ta pielgrzymka z Lipiec idzie, ale jednym z warunków to jest pojednanie. I tam ta bohaterka negatywna nie może uzyskać tak łatwo przebaczenia. Ale skoro idziesz na Jasną Górę z pielgrzymką, to ci przebacza. To kształtowanie moralne w różnych płaszczyznach. Dla mnie mówienie, że byliśmy wolni, to jest prawdziwe, ale jeszcze chcę mi coś bardziej. Tutaj stajemy się wolni. Po tą wolność przychodzimy, tą wolność odzyskujemy.
To się uczymy.
Tak.
Uczymy się. Myślę, to jest ważne też, że na Jasnej Górze, tak jak nasi ojcowie, dziadowie, oni się tej wolności i my tam, w tym miejscu bardzo szczególnym, bo miejsce odgrywa niesamowity dar łaski, że Maryja jest z nami od 600 lat, bo sobie to miejsce wybrała sama, prawda? My trwamy przed obrazem jasnogórskim i miejsce nas uczy tej wolności, prawda? Ono jest dla nas tym fenomenem, tym oddechem wolności, wtedy, kiedy tej wolności brakuje, jest tą siłą i jest tym takim zaczerpnięciem nadziei, wtedy, kiedy wszystko dookoła, za murami Jasnej Góry, już może krzyczeć, że tej nadziei wam zabraknie, że my tą nadzieję wam zgasimy.
Dlatego zaborcy tak mocno walczyli o to, by wyeliminować z pejzażu polskiej religijności chociażby pielgrzymowanie na Jasną Górę. Zarówno Austriacy, Prusacy i Rosjanie z ruchem pielgrzymkowym walczyli, ale tego ruchu opanować nie mogli. Niestety za czas XIX wieku zachowały się tylko wyrywkowe dane odnośnie do intensywności tego ruchu. Ale co jest ważne? Okazuje się, że pielgrzymki przychodziły ze wszystkich trzech zaborów, że ci ludzie poddani trzem porządkom politycznym, bardzo różnym oddziaływaniom kultury związanej z tym państwem, na terenie którego się właśnie znaleźli, będąc u siebie, że tutaj oni nawiązywali ze sobą więź, że Jasna Góra była tym punktem integracji wszystkich Polaków, a także w jakimś sensie celem pielgrzymowania duchowego. Zachowało się przecież niemało utworów literackich, które pokazują tęsknotę za Jasną Górą i pragnienie bycia właśnie właśnie tam. I jeszcze drugi ciekawa rzecz dotycząca pielgrzymowania. Właściwie to już są lata długo po powstaniu styczniowym, kiedy następuje intensywny ucisk ze strony Rosjan. Ucisk, dodajmy, jeszcze mocno zabarwiony religijnie. To znaczy w miastach polskich powstają na głównych placach cerkwie. Prawosławie staje się właściwie religią panującą. Kościół katolicki podlega pod Departament Wyznań Obcych. I na różne sposoby chciano zrusyfikować Polskę. I wtedy, kiedy ten element nacisku rusyfikacyjnego na zupełnie inne, nowe ukształtowanie społeczeństwa polskiego powoduje, że uczestnictwo w pielgrzymkach staje się coraz bardziej intensywne, a więc jeśli ten ucisk był większy, to większe było również zaangażowanie i szukanie interwencji, pomocy Bożej przez Maryję właśnie w pielgrzymkach jasnogórskich.
Ja bym powiedział, że się bardzo cieszę, jak ktoś mówi o ruchu pielgrzymkowym, bo trochę poświęciłem czasu tym sprawom i dla pewnego takiego zobrazowania to było wydarzenie, no, liczące się w skali tego 50-lecia, jeśli się dało zliczyć mimo braków, że około 12 milionów ponad przesunęło się w ciągu 50-lecia przez Jasną Górę i z różnych zaborów też. W tym reprezentowane było 2300 miejscowości. Zakłada się i wiadomo, że 1/3 nawet się nie rejestrowała wcale. Władze carskie chciały mieć przegląd, skąd ta migracja pątnicza się dokonuje. Zresztą ograniczenie, że można było być szóstkami przed carskim pomnikiem, tak to określimy, cara Aleksandra II, trzeba było przechodzić i zakładano, że ci pielgrzymi będą przechodzić, będą się kłaniać carowi, a tu pielgrzymi sobie przychodzili obok, plecy pokazywali carowi, a matce Bory się kłaniali, padali na twarz. Takie epizody można drobne, ale one wtedy dla kształtowania tej świadomości, to na pewno odgrywa wielką rolę. Teraz jest element duży przeżyciowy. Mimo wszystko, mimo jakiegoś zainteresowania piśmiennictwem, chociaż Jasna Góra nie może, bo ma zlikwidowaną księgarnię, drukarnię, to jednak przeżycie samo, niektórzy mówią, że przeżycie zastępuje formację. Kiedy taki, są pamiętniki, kiedy ktoś tam ze Śląska mówi, napisał, nawet sam hrabia Popiel mówił po polsku. To było dla niego jakimś wielkim przeżyciem. On to przeniósł w swoje środowisko, tym się nobilitował, że nie tylko, że my jesteśmy, mówimy po polsku, ale tamten taki człowiek tak bardzo ten język użył. No tutaj może przypomnimy, że tego cara wprowadzono w przestrzeń, bo chciano wykorzystać Jasną Górę dla rusyfikacji w 1889 roku. Został wniesiony pomnik Aleksandra II. I wtedy, kiedy zakazano na wszystkich instytucjach napisów w języku polskim, to na tym monumencie wielkim zresztą umieszczono, że to jest wyzwoliciel chłopów niewoli, bo on ogłosił uwłaszczenie chłopów. To taki jeden z ważnych chyba też epizodów.
Szanowni Państwo, trwamy w naszych rozmowach niedokończonych. Dzisiaj podejmujemy ten temat udziału Jasnej Góry w tym zmaganiu o wolność narodów w okresie powstania styczniowego. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do telefonów, do naszego studia. I tak, numery to 56 657 0011, 0012, 0013 i 0014 oraz dwa numery w naszej rodzinie, te numery bezpłatne 536 600 300 lub 536 600 400. Bardzo serdecznie zapraszamy. Ja mam takie jeszcze pytanie, bo kiedy rozmawiamy, kiedy wskazujemy tą moralną odnowę, która zawsze rodziła się na Jasnej Górze, która, jak patrzymy przez historię, nieustannie trwa, bo to jest coś, co padło na początku naszej rozmowy, co ojciec profesor mówił, że nie tylko chcemy mówić o historii, jak było, ale to też nam ciągle promieniuje i ciągle jest obecne w naszej rzeczywistości, że Jasna Góra ciągle jest tym głosem wołającym o tą odnowę moralną i wskazującym, czym jest prawdziwa wolność. Co to znaczy, że ja jestem Polakiem, że to nie jest tylko stwierdzenie, ale to jest pewna baza historii, powstań, krwi przelanej, radości i smutków, które wiąże się i scala właśnie w tym miejscu, jakim jest Jasna Góra. Ale to było też to kształtowanie, że Jasna Góra, zakon Paulinów, który opiekuje się tym świętym miejscem, wskazywał nam, co będzie później. To, co ojciec Dariusz mówił, że nie tylko co jest teraz, prawda, ale jak my mamy wejść w tą rzeczywistość po wyzwoleniu, że co mamy robić, aby wolność odzyskać, jak ją odzyskać, od czego zaczynać. I to był ten głos, który wyprzedzał dzisiaj, teraz, takie proste, zwykłe, dzisiaj nieraz bardzo trudne, ale mówił, co będzie z nami kiedyś.
Tak, myślę, że jeszcze w XVII wieku jeden z obrońców Jasnej Góry, ojciec Sebastian Stawicki, ten, który stawał na swoim posterunku w czasie oblężenia szwedzkiego, po kilku latach w jednym ze swoich kazań powiedział, że Paulinom wówczas towarzyszyła myśl nie tylko tego, żeby obronić klasztor, ale mieli wizję długodystansową, bo zdawali sobie sprawę z tego, że bronią klasztoru, by bronić majestatu króla i Rzeczypospolitej. Więc to wybieganie w przyszłość jest, myślę, bardzo charakterystyczne i również w tym aspekcie, który dzisiaj poruszamy, to znaczy powstania styczniowego. Z jednej strony ta odnowa moralna, która przychodzi przez głoszone Słowo Boże, przez sakrament pokuty, przez celebrację Eucharystii, a także indywidualne lub grupowe spotkania z Maryją na Jasnej Górze, to w przypadku Jasnej Góry również coś więcej. Zaangażowanie na różnych płaszczyznach w pracę patriotyczną około 30 członków zakonu. Jeśli w 1864 roku jest na Jasnej Górze ponad zaledwie 70 zakonników i spośród nich bardzo znaczna część jest zaangażowana ideowo bądź wprost w obronę ojczyzny, to już rozmiar tego zaangażowania pokazuje, że zarówno sprawy Kościoła, jak i sprawy ojczyzny Jasnej Górze nigdy nie były obce. Zresztą Jasna Góra zapłaciła wraz z innymi zakonami bardzo wysoką cenę swojego zaangażowania patriotycznego.
Ojcze, odbierzemy telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kto się Maria dozwonił? Ze Sztokholmu.
Pozdrawiamy panią właśnie Marię.
Ze szwedzkiej strony. Ja witam
czcigodnych gości z Jasnej Góry i ojca redaktora. No przede wszystkim chcę podziękować za tą piękną lekcję historii i patriotyzmu. Tak jak ojciec profesor powiedział, kiedy się zakłamywano historię, obecnie jej brakuje. I właśnie najpiękniejsze lekcje tej historii mamy dzięki Radiu Maryja, telewizji Trwam, ale również na Jasnej Górze i na modlitwie apelowej. I tutaj właśnie, tak jak ojciec również powiedział, wydarzenia historyczne zobowiązują nas. Zobowiązują nas niezależnie, gdzie się znajdziemy. Tutaj mówiono o emigracji, że zabieramy ze sobą, taki jak się mówi, dowód tożsamości, że należymy do Polski, że należymy do Kościoła, a naszą królową narodu polskiego jest Pani Jasnogórska. I Polacy rozrzuceni po całym świecie dzięki życzliwości Radia Maryja i telewizji Trwam, więc ukłony dla ojca dyrektora, gromadzimy się o 21:00 u stóp Pani Jasnogórskiej. Cóż dodać, nic więcej jak tylko podziękować. I cieszymy się, że mimo, że jesteśmy tak daleko, czy za morzem, czy za oceanem, co wieczór jesteśmy w najważniejszym i w najpiękniejszym miejscu naszej ojczyzny. A gdy już jestem na antenie, to sobie pozwolę na pozdrowienia, szczególnie dla studentów czołowej uczelni w Polsce, a najlepszej w okręgu, to studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, i podziękować im również za to, że o 21:00 kaplica jest wypełniona młodzieżą. Bo również pamiętają o naszej ojczyźnie o 21:00. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz bardzo dziękuję i mówię szczęść Boże.
Bóg zapłać Pani Mario, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Myślę, że taki głos do Pani Marii, do nas, kiedy z ojcem Dariuszem przed tutaj naszą audycją rozmawialiśmy, to jest coś bardzo naturalnego, że skoro Jasna Góra zawsze była tym ośrodkiem wolności, gdzie walczyło się o wolność religijności maryjnej, kultu i tego wszystkiego, co jest ukryte za tym jednym stwierdzeniem Polska, to też bardzo naturalnie Radio Maria Telewizja Trwam weszła w tą współpracę bez żadnego języka dyplomacji, ale tam, gdzie prawda jest i walka o prawdę, o moralną odnowę, tam się ludzie odnajdują, święci się szukają, wielkie dzieła Boże też zawsze łatwo się łączą.
Zmagania nie tylko dotyczą historii, ale dziś.
Tak.
Myślimy o należnym miejscu Telewizji Trwam w tej przestrzeni medialnej Polski. I chcielibyśmy stąd chyba zaapelować i prosić, że jakoś nas trochę razi, że nie przybywa tych podpisów, które powinny być jakoś bardziej masowe, bo ktoś to lekceważy, nas lekceważy, mimo że nas ponad 2,5 miliona się, ale stać nas na więcej.
Musimy się ciągle mobilizować, jeszcze. Odbieramy kolejny telefon, prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże. Stanisław z Inowrocławia.
Szczęść Boże, Panie Stanisławie.
Była mowa o ruchu pielgrzymkowym. Ja troszeczkę bym chciał wrócić do współczesnego ruchu pielgrzymkowego. Nasz syn chodził z założycielem pielgrzymki prawnicy, księdzem kanonikiem Dzierzgowskim. I tak się zakochał w Matce Bożej, że został Paulinem i w tej chwili jest w Anglii. W ubiegłym roku nawet przyjmował nową parafię w Anglii, w Wolverhampton, tam gdzie obecnie jest. Troszeczkę może nie na temat, ale tyle chciałem powiedzieć. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Panie Stanisławie, ale ruch pielgrzymkowy to w temacie.
To jest nie na temat, ale jest bardzo oryginalny, bo to jest pielgrzymka prominista, która wyrusza z różnych ośrodków. Kiedy władze nie godziły się na pielgrzymowanie, żeby uniknąć represji, wtedy ten ksiądz wspomniany Dzierzgowski, który zmarł, on podjął taką myśl, że z różnych miejsc i schodzą się wszyscy na Jasnej Górze. Każdy z nich niesie fragment krzyża. Następuje taka fraternitas wokół krzyża. Najczęściej biskup bywa. I była taka sytuacja, że miano zamiar zlikwidować pielgrzymkę tą promienistą, żeby diecezjalna była większa. Się okazało, że diecezjalna przerosła, ta promienista przerosła tą diecezjalną.
Ale ten ruch pielgrzymkowy, przecież tutaj też ojcowie mówili o tym, był ciągle żywy też nawet gdy Polska była pod zaborami, to jednak z tych trzech zaborów, no gdzie pójdziemy? Pójdziemy do matki, do domu matki po to, żeby ona wlała nam nadzieję, no i pokazała nam, że nasza wolność jest jeszcze nie w kajdanach, nie zamknięta.
Tak, nawet kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, prasa częstochowska na początku sierpnia, czyli po kilku dniach od wejścia do Częstochowy wojsk pruskich, odnotowała ciekawy wypadek, mianowicie, że od strony Warszawy przyszło 5 kobiet pieszo, kiedy ogłoszono już działania wojenne, prawda, do których dołączyło jeszcze kilka kobiet z Wilna. I tradycyjną trasą warszawskiej pielgrzymki pieszej, niezależnie od działań wojennych, przyszły, ba, nawet zamierzały wrócić tą samą drogą. Kiedy obowiązywały zakazy pielgrzymowania grupowego, to wtedy osoby, bardzo często zresztą legitymowane zarówno przez Prusaków, jak od 1915 roku Jasna Góra była enklawą, austriacką, więc dodatkowo jeszcze przez Austriaków byli legitymowani, ale przedostawali się pojedynczo lub w małych grupach na Jasną Górę. I nawet w okresie II wojny światowej, ba, nawet w 1920 roku, kiedy bolszewicy szli na Warszawę, to z Warszawy również szła pielgrzymka na Jasną Górę, żeby złączyć się z delegacjami wszystkich ziem Rzeczypospolitej trwających na modlitwie o zwycięstwo.
I odbierzemy telefon, ojcze. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam...
A kto się do nas dodzwonił?
Pytanie, korzystając z obecności, powitać przede wszystkim serdecznie władze klasztoru jasnogórskiego i powiedzieć, że mnie brakuje wydawnictw. Ja zdobywam wiadomości w sposób przypadkowy, na przykład no akurat z audycji telewizji Trwam dowiedziałam się o historii, w jaki sposób doszło do złożenia ślubów księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego z opowieści dwóch pań z Instytutu Prymasowskiego. I teraz też właśnie z zainteresowaniem słucham i dowiaduję się, nie zapamiętałam dokładnie dat, kiedy wojska rosyjskie były, a poprosiłabym o powtórzenie, ale powiem o innej historii, że przecież śluby króla Jana Kazimierza to też był efekt obrony Jasnej Góry. I one są mało spopularyzowane, bo wszyscy myślą, że one były składane na Jasnej Górze. A one były składane w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Bożej Doma Galiczowskiej. I dowiedziałam się też o tym w sposób zupełnie przypadkowy z wydawnictwa okazjonalnego, które nie jest popularyzowane, bardzo piękne wydawnictwo, gdzie są pomieszczone wszystkie śluby, ale nie ma zawierzenia Piłsudskiego wśród tych ślubów, więc jest o tyle niepełne. I gdzie jest umieszczony utwór Stanisława Wyspiańskiego, jest to dramat, który był napisany w 1993 roku w Paryżu, który dokładnie przedstawia atmosferę i sposób składania ślubów właśnie przez króla Jana Kazimierza. Dlatego proszę, bardzo proszę o większą popularyzację historii Jasnej Góry. Panie jest Słowo. Ona dla nas naprawdę ciekawa i ja popularyzuję na przykład to, co wiem, wśród innych, bo mam okazję spotykać się z seniorami w różnych grupach i popularyzuję to dalej.
Pani Urszulo, bardzo dziękujemy za ten głos i za pytanie. Ojciec Może Zachariasz, pytanie, ojciec profesor.
Pierwsza sprawa, no, mamy dwumiesięcznik Jasna Góra, taki jest, ukazujący się regularnie, niedziela. Bardzo też szczegółowe informacje przekazuje. Są dwa źródła na bieżąco. I małe sprostowanie. Śluby nie były obroną Jasnej Góry. Śluby były konsekwencją obrony Jasnej Góry. Kiedy doszła wieść do króla i do Widoniego, nuncjusza, że coś takiego zaistniało, że Szwedzi zostali pokonani, że odeszli od tego. Wtedy jakoś w tych środowisku uwierzono w sposób świeży, inny, w skuteczność wstawiennictwa Matki Bożej. I teraz, żeby to zmaganie i kształtowanie świadomości utrwalić i wyrazić swoją wdzięczność, zostały złożone śluby, w których jest bardzo ważny wątek. Tam jest w tamtym czasie pierwszy raz podjęta sprawa społeczna. Nie tylko będę szerzył Twoją cześć, ale postaram się, trawersuję zupełnie, uchronić chłopów, wtedy nie mówiono inaczej, nazywano tych ludzi pracujących na wsi od niesprawiedliwości społecznej. Potem ten tekst ślubu będzie wracał. To pani ma rację na pewno, że my nawet na Jasnej Górze modlimy się w intencji ślubów, a nie za często analizujemy. Ale przy okazji jubileuszy ukazało się już w różnych pozycji sporo książkowych. Były nawet poświęcone temu sympozja na Jasnej Górze, więc zupełnie, nie jesteśmy tacy bez... Chcielibyśmy większe zainteresowanie widzieć z kolei, patrząc z naszej pozycji, tymi wydaniami naszymi jasnogórskimi. Mnóstwo albumów jest poświęconych więzi Ojca Świętego z Jasną Górą i nie tylko.
Ojciec Dariusz, dopowiedzenie o rocznicy, o dacie, jak tam pani pytała. 200 lat chyba minęło, prawda? Kiedy Rosjanie weszli.
Rosjanie weszli na początku kwietnia 1813 roku. I jest to data, która dotyczy...
Ja bym się tutaj skorygował, że oni nie weszli, tylko zgodzono się na ich wejście.
No jednak wyglądało to inaczej. Natomiast myślę, że ważne jest jedno. Dla mnie zresztą to jest też taka wielka dziejowa metafora. Mianowicie wtedy zaczęto przy pomocy sprowadzonych z okolicy Włościan, których było w niektórych momentach kilka tysięcy, demontować twierdze, a więc te wszystkie urządzenia obronne, żeby pozbawić ją możliwości pełnienia funkcji strategicznej w terenie, prawda? I okazuje się, że można rozebrać twierdzę. Można pozbawić budynek jego znaczenia, natomiast ducha nie można odebrać.
Zgasi się.
I zgasić. Prawda? I to jest, myślę, bardzo istotne. Zresztą pani wspomniała tutaj rzecz bardzo ważną dla ówczesnej Polski, mianowicie związek zwycięstwa pod Jasną Górą, zwycięstwa Maryi ze ślubami Jana Kazimierza, które nastąpiły, powiedzmy, w pół roku później, prawda? To jest bardzo istotne, a pokazuje to jeszcze jeden fakt, mianowicie, że uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Jasna Góra zmieniła wtedy swoją nazwę. Otrzymała przymiotnik Jasna Góra Zwycięstwa.
Co w sumie nam pięknie oddaje tą istotę i to, co się wydarzyło na Jasnej Górze, co nieustannie trwa, bo to nieustannie to zwycięstwo jest nam tym światłem w naszym życiu, płynącym z Jasnej Góry. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Po pierwsze, w ogóle to ja, słuchaczka z Dolnego Śląska.
A imię można teraz poznać?
Ewa.
Pani Ewa, witam.
Teraz bardzo się cieszę przede wszystkim, że mogę codziennie brać udział w apelu jasnogórskim, który jest transmitowany właśnie między innymi przez telewizję Trwam. Jest to naprawdę, są to wspaniałe chwile i radują serce i głębokie myśli, czasami jakie są tam przekazywane przez wielu ojców, to między innymi właśnie przez obecnego ojca Zachariasza, po prostu no, bardzo, bardzo radują serce. I gdy chodzi, bo temat to jest udział Jasnej Góry w zmaganiach narodu polskiego w powstaniu styczniowym. Tutaj to można by było w ogóle uogólnić, udział w zmaganiach narodu polskiego, bo to były zmagania, są aktualnie i jeszcze będą te zmagania. Teraz ja bym prosiła właśnie ojca Zachariasza o odpowiedź, bo ponieważ nie oglądam tej audycji od samego początku, więc być może to już było powiedziane, ale jeżeli nie, to prosiłabym o przybliżenie tego, gdy chodzi o wówczas sytuację polityczną i sytuację narodu polskiego i również historycznie, jak to wyglądało, bo miało miejsce takie zdarzenie, mianowicie, że Matka Boża ukazała się chyba Włochowi i kiedy on się spytał, kim jesteś pani, to powiedziała, nazywaj mnie królową Polski. Więc to jest bardzo ważne wydarzenie też, jeżeli sama Maryja powiedziała, a jeżeli powiedziała, to pewnie i z woli Bożej, że jest królową Polski, to no już w tym jest zawarte to, że jako nasza królowa i która jest obecna właśnie szczególnie na Jasnej Górze, można powiedzieć, że jest to jej stolica, to nic dziwnego, że dla narodu polskiego ta Jasna Góra będzie naprawdę no, podstawowym miejscem właśnie w zmaganiach, także duchowych, może przede wszystkim czasami, w zmaganiach narodu polskiego. Kiedyś, teraz, no i w przyszłości. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Ewo, bardzo serdecznie dziękujemy.
Ojciec Mancinelli był jezuitą, to jest kilka lat przed tymi wypowiadanymi ślubami przez naszego króla, którego tutaj cytujemy. Przyjaźnił się między innymi z ojcem jezuitą, którego żeśmy czcili w tym roku. Nazwisko, ja zapomniałem. Piotra Skargi. Był w Polsce dwa razy, o ile dobrze pamiętam, przynajmniej dwa razy odnotowano, więc ten temat jest jakoś nam znany. Środowisko jezuitów było jakoś zainteresowane proklamowaniem tego tytułu, ale tytuł Królowej Polski, on jest bardzo odległy. Nawet możemy go odnaleźć w Długoszu, u Długosza, który mówi Regina Mundi et Nostra, Królowa Świata i Nasza Królowa. Potem w literaturze to będzie przywoływane z części, by trzeba znowuż taką serię przeglądu różnych autorów przywołać. Ale dobrze Pani o to pomina. Natomiast niektórzy chcą jak gdyby trochę deprecjonować te śluby, że to nie było nic nowego, że to już ta Matka Boska się sama nazwała wcześniej i tak dalej. Więc takiej interpretacji nie chcielibyśmy, żebyśmy ją utrwalali. Natomiast jesteśmy Panu Bogu wdzięczni, że nawet otwiera serca na nasze polskie sprawy i czyni ich narzędziem, że oni przekazują różne informacje o nas. Ja natomiast jeszcze do tego bym dodał, że ja mówię cały czas zwycięstwo niedokończone szwedzkie, bo ciągle w każdym pokoleniu ta odzyskiwanie wolności musi się dokonywać. W tej chwili jesteśmy też zniewoleni i w różnej formie to wyrażamy i protestujemy przeciwko temu zniewoleniu i domagamy się wolności.
Tak jak wówczas, bo Pani pytała o wydarzenia polityczne w Polsce, prawda? Sytuacja była niejasna. Wiele elit polskich skłaniało się do oddania władzy Karolowi i Gustawowi, czyli do przyłączenia Rzeczypospolitej do tych państw, które były w jego władaniu, tych ziem. Natomiast była również i ta grupa nastawiona patriotycznie, co dobrze oddaje przypomniany tutaj dzisiaj potop. Jaką wtedy pozycję zajęli Paulini? Zajęli pozycję wychodzącą z wiary. Nie z kalkulacji politycznej, nie z politycznej poprawności, bo narazili się tylko na bardzo poważne zarzuty ze strony znacznej części społeczeństwa, która mówiła, że gdyby nie Paulini, nie Kordecki, nie Jasna Góra, to dzisiaj po cóż nam być Polakami, moglibyśmy być bogatym, dostatnim państwem szwedzkim, żyć sobie spokojnie, a nie zmagać się o jakąś polskość. Wtedy również takie zarzuty wobec Paulinów, czy samego nawet ojca Kordeckiego, również padały. Widzimy, że historia powtarza się również i w pewnym sensie tamta historia powtarza się również i w naszych czasach.
Ciekawe jest to, że tak jak losy naszej ojczyzny, naszych rodaków i nas samych, to jest takie pewne splątanie tych osób, które walczą o wolność, o tożsamość narodu, ojczyzny, Polski, o jej wymiar religijny i katolicki, który zmierza ku Bogu, z losami ludzi, którzy całkowicie jakby deprecjonują to, odkładają, mówi zostawmy, mówmy tak, takim językiem właśnie poprawności, dyplomacji, a to zostawmy, idzie nowe, bez pamięci, bez tożsamości, bez historii. A na to, kto mądry, kto chce, kto kocha ojczyznę, kto zna jej losy, no nie może się zgodzić.
Ojciec pozwoli, że ja sobie tak też pozwolę nawiązać do mojego królewskiego miasta, skoro mówimy o potopie. Brdu jest taką miastem królewskim, ale oczywiście w tej chwili osadą rolniczą. I tam miała miejsce no, bitwa, która się rozegrała między wojskami carskimi a powstańcami naszymi. Około 2000 naszych rodaków zgromadzonych w trzech obozach zostało zdradzonych, nie będę podawał narodowości przez kogo. I tam uderzono na tych naszych współrodaków i coś bardzo interesującego. No, była trudna sytuacja, wczesna wiosna, broń zamokła, nie można było się do końca bronić i zginęło 70 naszych młodych, jak się wydaje, na pewno większości powstańców. I nieraz się mówi, że chłopi rozrywali ubrania tych powstańców, bo byli niezadowoleni z tego. Tam było coś innego. Jeszcze panuje takie przekonanie, się mówi, że ucinano sobie po kawałku, nie za dużo, materiału na pamiątkę po tych bohaterach wtedy narodowych. I to jest coś bardzo cennego. Poza tym powiem, że tam był nasz klasztor i dwóch Paulinów zostało usuniętych i potem zamknięto nasz klasztor w Brudowie. To takie skojarzenie przy okazji tej, że obiecałem, że jeśli się da, to wspomnę o tym swoim królewskim mieście. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców i rodzinę.
My również dołączamy się do tych pozdrowień. Trwamy w naszych rozmowach niedokończonych w tym temacie udziału Jasnej Góry w tym zmaganiu o wolność narodu w okresie, w czasie powstania styczniowego. Naszymi gośćmi dzisiaj w rozmowach niedokończonych są ojciec Zachariasz Jabłoński, definitor generalny Zakonu Paulinów oraz ojciec Dariusz Cichor, również definitor Zakonu Paulinów. Bardzo serdecznie dziękujemy ojcom za tą obecność. Nasze rozmowy niedokończone w telewizji trwam powoli dobiegają końca, ale wszystkich widzów zapraszamy do Radia Maria na godzinę 21:40, kiedy to będziemy kontynuowali ten temat, poruszali również inne wątki, dlatego tym bardziej zapraszamy do pozostania razem z nami na tych rozmowach i na tym dotykaniu historii, tego co najbardziej dla nas aktualne. Aktualizuje się w naszych czasach, w naszym momencie, tym zworniku historii naszej religijności, jakim jest Jasna Góra i to miejsce Jasnej Góry. Bardzo serdecznie ojcom dziękuję.
No, ojcze, dziękuję, że ma cierpliwość i nas tutaj prowadzi, tak powiem, w naszych debatach. No, my, tak we mnie dosyć, ale to szerzej potraktujemy, bo to jest też czas pięknych ludzi, świętych ludzi. Mamy 120 świętych, się udało ustalić i błogosławionych, którzy pielgrzymowali na Jasną Górę. W większości Polacy, ale nie tylko. I bardzo wielu pochodzi z tego okresu najtrudniejszego po powstaniu styczniowym. Może przy okazji tej audycji potem przypomnimy niektóre postaci.
Będziemy chcieli na pewno dotknąć. Bardzo serdecznie wszystkim naszym widzom dziękujemy i zapraszamy do dalszych rozmów niedokończonych już w Radiu Maria o godzinie 21:40.